rozpoczynamy serwis informacyjny. Rodzina Radia Maryja z całego kraju po raz 9 pielgrzymowała w czwartek do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Tegoroczne spotkanie było poświęcone prawu do życia bez kompromisu. Uroczystej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.
My tu do Kalisza przyszliśmy w imię rodziny i dla rodziny. Szukać Bożego wsparcia i wspomożenia dla jej spraw, dla jej drogi, bowiem zagrożenia są, które nazywamy rewolucją kulturową, zasadami społeczeństwa otwartego, ale pytamy otwartego ku czemu? Ku neopogaństwu, ku recydywie neomarksizmu w przebraniu ideologii gender, ku degradacji moralnej, ku bezkarnym szyderstwom z religii katolickiej wspólnoty, z zasad wiary, z Kościoła.
Pielgrzymce towarzyszyły słowa błogosławionej matki Teresy z Kalkuty, które przytoczył w Kaliszu święty Jan Paweł II. Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest ten, kto je stworzył. Gościem specjalnym w tym roku był profesor Bogdan Chazan, który w lipcu został zwolniony z funkcji dyrektora szpitala imienia świętej rodziny w Warszawie za to, że bronił życia dziecka poczętego. Uczestniczył on w konferencji dotyczącej szacunku dla rodzącego się życia, godności jego przekazywania i odwadze potrzebnej, by bronić ludzkie życie.
Wygląda więc na to, że aborcja jest postrzegana przez rządzących naszym krajem jako najważniejsza procedura z wykonywanych w oddziałach położniczo-ginekologicznych. Nie pamiętam, by kiedykolwiek takie zmasowane kontrole, groźby i medialny rwetes były zarządzane z powodu na przykład zaniedbania opieki medycznej, śmierci pacjenta. W tym przypadku nikt nie umarł, ale jedna osoba w sposób niepotrzebny i niezaplanowany przeżyła. I tego nie można mi darować.
Transmisję uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Pacjentki żądają przywrócenia do pracy profesora Bogdana Chazana przeciwko decyzji prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc. Przed ratuszem odbyła się pikieta. Zorganizowały ją m.in. pacjentki wdzięczne profesorowi, który w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie ratował życie dzieci. Decyzję o usunięciu ze stanowiska dyrektora tego szpitala podjęła prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc. W jego obronie stanęło wiele środowisk. Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia tłumaczy, że pikieta była sprzeciwem wobec samowoli urzędniczej i wyrazem wsparcia dla lekarza, który broni życia, a nie go pozbawia.
Pacjentki profesora Chazana szczególnie boleśnie dotknęła ta niesprawiedliwa, haniebna decyzja pani Gronkiewicz-Walc, która zwolniła profesora ze stanowiska dyrektora Szpitala Świętej Rodziny, bo nie chciał współuczestniczyć w zabiciu dziecka przed narodzeniem. Uczestnicy mieli ze sobą wielkoformatowe plakaty. Na jednym z nich był tekst dosyć samowoli urzędniczej: żądamy przywrócenia do pracy profesora Chazana. Na drugim było zdjęcie ofiary aborcji. Pikieta przebiegła spokojnie, choć ze strony urzędników z ratusza nie było żadnej reakcji.
Organizatorzy zapowiadają, że pikieta wsparcia dla profesora Chazana nie jest jednorazową akcją. Protest będzie się odbywał przed stołecznym ratuszem na Placu Bankowym co tydzień. Ewa Kopacz jako kandydat na nowego premiera ma poparcie zarządu Platformy Obywatelskiej. Jednak prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że decyzja ta nie jest dla niego wiążąca. Zmiana na stanowisku premiera i dymisja rządu musi nastąpić w związku z wyborem premiera Donalda Tuska na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Funkcję tę będzie pełnił od 1 grudnia. Rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że premier Donald Donald Tusk prawdopodobnie złoży dymisję ze sprawowanej funkcji w przyszłym tygodniu. W ciągu 2 tygodni od dnia przyjęcia dymisji prezydent powołuje szefa rządu oraz ministrów. Politolog dr Bartłomiej Biskup w Polskim Punkcie Widzenia w Telewizji Trwam ocenia, że ostatecznie prezydent desygnuje Ewę Kopacz na premiera nowego rządu. Dodał, że obecna sytuacja to efekt gaf popełnionych wobec prezydenta.
Premier już w Brukseli powiedział, że on we wtorek wszystko ogłosi, zapominając o tym, że konstytucyjnie inicjatywę ma prezydent właśnie. No i prezydent wyraźnie poczuł się tak lekko urażony, o czym powiedział. Myślę, że premier pospieszył się z tymi deklaracjami. Należało tutaj uszanować pozycję prezydenta i powiedzieć, że będę proponował panu prezydentowi taką kandydaturę, tak? A co pan prezydent zrobi? No to jest sprawa pana prezydenta. Oczywiście nie zdarzyło się w polskiej praktyce politycznej, przynajmniej pod rządami nowej konstytucji, żeby prezydent jakoś sprzeciwił się, żaden z prezydentów woli większości parlamentarnej, tu się pewnie też nie zdarzy.
Szef MONU Tomasz Siemoniak, którego nazwisko było wymieniane wśród kandydatów na nowego premiera, powiedział, że kandydatura Ewy Kopacz jest kandydaturą naturalną i optymalną. Nie widzę nikogo, kto poradziłby sobie lepiej z funkcją premiera, stwierdził z kolei były minister finansów Jacek Rostowski. Poseł Marek Suski z PiSu mówi, że Ewa Kopacz nie ma naturalnego konkurenta w Platformie Obywatelskiej, bo premier wyciął wszystkich bardziej znaczących polityków. Dodał, że jeśli Ewa Kopacz będzie takim premierem, jakim była ministrem zdrowia, dla Polski nie oznacza to nic dobrego.
Ewa Kopacz pokazała, że nie potrafi kierować większymi zespołami ludzkimi, nie potrafi przygotować porządnie żadnej ustawowej zmiany, która by miała poprawić los wtedy chociażby pacjentów. No teraz będzie miała dbać o wszystkich Polaków, więc obawiam się, że w tej dbałości będzie coraz więcej kłopotów. Jej rozumienie służby w pełnieniu funkcji publicznych jest takim XIX-wiecznym rozumieniem jakby panowania nad obywatelami, a nie służenia. Więc w tym znaczeniu w jakimś sensie Donald Tusk wybrał sobie swojego klona. Ewa Kopacz pewnie będzie kontynuatorką polityki Tuska, ale znając jej sposób działania, będzie to nieudolne kontynuowanie, więc będzie jeszcze gorzej jak za Donalda.
Tymczasem w mediach pojawiają się nazwiska kolejnych osób, które mogłyby wejść do nowego rządu. I tak Adam Zdziebło miałby zastąpić Elżbietę Bieńkowską na stanowisku ministra rozwoju regionalnego. Jan Krzysztof Bielecki miałby zostać wicepremierem i ministrem finansów za Mateusza Szczurka. Natomiast od poniedziałku w Pałacu Prezydenckim rozpoczną się konsultacje w sprawie kandydatury na nowego premiera. Z Bronisławem Komorowskim spotka się wicepremier Janusz Piechociński. Prawo i Sprawiedliwość rozważa złożenie wniosku o powołanie komisji śledczej dotyczącej podsłuchów, między innymi rozmów polityków Platformy Obywatelskiej, w tym szefa MSW. Poinformował o tym prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Odniósł się w ten sposób do słów Donalda Tuska, który pod koniec sierpnia zapowiedział, że jeszcze we wrześniu szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz przedstawi szczegółową informację na temat sprawy podsłuchów. Potem podejmę stosowne decyzje, mówił Tusk.
Ja tu jestem pesymistą. Sądzę, że chyba będziemy musieli się zastanowić nad komisją śledczą w tej sprawie. No nie wiem, czy zdobędziemy poparcie większości parlamentarnej, jak to naprawdę jest sprawa, która powinna być wyjaśniona. I chyba komisja śledcza byłaby w przeciwieństwie do tak zwanej sprawy Macierewicza, która jest sprawą nieistniejącą, najlepszą drogą. Ale decyzji jeszcze nie ma. Zobaczymy.
W czerwcu tygodnik Wprost ujawnił nagrania rozmów m.in. Sienkiewicza z szefem NBP, Markiem Belką, z lipca 2013 roku. Szef MSW rozmawia z Belką o hipotetycznym wsparciu przez NBP budżetu państwa kilka miesięcy przed wyborami, które może wygrać Prawo i Sprawiedliwość. Belka w zamian za wsparcie stawia warunek dymisji ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz noweli ustawy o Banku Centralnym. W listopadzie 2013 roku Rostowski został zdymisjonowany. Pod koniec maja 2014 roku do Rady Ministrów wpłynął projekt założeń nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim. przyspieszają prace nad przygotowaniem budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Tauron, Enea i KGHM obejmą w sumie 30% udziałów w spółce odpowiedzialnej za budowę i eksploatację obiektu. Doszło do podpisania w tej sprawie umowy. Warunkiem do nabycia udziałów jest zgoda UOKiK. Na ukończeniu jest też wart 1 600 000 000 zł kontrakt na inżyniera, który będzie wspierał inwestora w uruchomieniu atomówki. Przypomnijmy, że budowa pierwszego bloku ma się rozpocząć w 2019 roku, a 5 lat później powinien on zostać oddany do eksploatacji. Tymczasem, jak mówi Tomasz Borewicz z Pomorskiej Inicjatywy Przeciwatomowej, energia jądrowa nam się nie opłaca.
Doświadczenia państw europejskich szczególnie wskazują, że opłaca się zupełnie inny kierunek, czyli przekazanie ludziom możliwości produkowania energii elektrycznej. To jest postawa prosumencka, czyli i produkuje prąd sam, i go konsumuje, względnie produkuje i przekazuje innym moim sąsiadom. To daje przede wszystkim nowe miejsca pracy, wprowadza możliwość tworzenia silniejszej integracji społecznej, pozwala nie oddziaływać niekorzystnie na środowisko, korzysta tu się z nieodwracalnych źródeł energii, a więc zdrowy rozsądek mówi, że przejdźmy na produkcję energii, która jest i tania, i przyjazna środowisku, i bezpieczna, i jeszcze w dodatku tworząca miejsca pracy. Zamiast budowy czegoś, co jest kosztowne, niebezpieczne i w dodatku potwornie obciąży nasze kieszenie.
Tomasz Borewicz zwraca też uwagę, że żadna współczesna elektrownia jądrowa nie została oddana w terminie ani nie zamknęła się w kosztach przewidzianych na początku. W walijskim Newport w czwartek rozpoczął się dwudniowy szczyt NATO. Pierwotnie miało się on koncentrować na przyszłej misji sojuszu w Afganistanie, ale aneksja Krymu przez Rosję oraz jej postępująca agresja na wschodzie Ukrainy sprawiły, że to kryzys ukraiński zdominował rozmowy 28 przywódców państw członkowskich. Polska delegacja udała się do Newport z postulatem umieszczenia na terytorium Polski stałych baz wojskowych NATO oraz elementów tarczy rakietowej sojuszu. Szef MON, Tomasz Siemoniak, stwierdził, że powstanie tak zwanej szpicy, czyli sił szybkiego reagowania NATO, jest już przesądzone. Wszyscy w sojuszu są za ich powołaniem. Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen tuż po przybyciu do Walii na szczyt sojuszu stwierdził, że Rosja atakuje Ukrainę. Reuters podkreśla, że jest to zaostrzeniem retoryki NATO wobec Moskwy. Z kolei prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zapowiedział, że od piątku, od godziny 13 czasu polskiego, ogłosi obustronne zawieszenie broni w walkach z separatystami. Uzależnił to od osiągnięcia porozumienia grupy kontaktowej w Mińsku w sprawie planu pokojowego. Przywódcy separatystów ze wschodniej Ukrainy także są gotowi wydać rozkaz o przerwaniu ognia, jeśli przedstawiciele Kijowa podpiszą w Mińsku plan politycznego uregulowania konfliktu, podała rosyjska agencja ITER-TASS. Tymczasem Rosja nasila ostrzał artyleryjski terytorium Ukrainy prowadzony zza linii granicznej. Władze w Kijowie poinformowały także, że ukraińskie wojska odbiły atak sił rosyjskich na drodze do Mariupola. Anonimowy przedstawiciel NATO, cytowany przez Reutera, powiedział, że Rosja ma na Ukrainie kilka tysięcy żołnierzy oraz setki czołgów i pojazdów opancerzonych. Dodał, że przy granicy z Ukrainą rozmieszczono około 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Kijów i Zachód oskarżają Rosję o wysyłanie regularnych jednostek wojskowych na wschód Ukrainy. Moskwa temu zaprzecza. Rosyjskie organizacje broniące praw człowieka twierdzą, że do tej pory w walkach na południowym wschodzie Ukrainy zginęło co najmniej 200 rosyjskich żołnierzy i szacują, że przebywa ich tam od 7 do 8 tysięcy. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.